Dzień dobry, czas na kolejną część opowieści o początkach polskiej poczty w dwudziestoleciu międzywojennym. Wiemy już, jakie miała spełniać założenia wychowawcze, jak bardzo jej nie lubili Niemcy, a dziś strona bardziej biznesowa. Poczta może i rolę miała do spełnienia dużą, ale pieniędzy to z tego zdecydowanie nie było. Kiedy postanowiono to zmienić i jak zareagował rynek? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Określenie generowanie niewielkich dochodów, motywujące między innymi likwidację w 1923 roku Ministerstwa Poczt i Telegrafów, to określenie i tak nad wyraz łagodne. Jeszcze przez kolejne lata wpływy z działalności tej instytucji były symboliczne, to znaczy chodzi o pocztę i telekomunikację, a nie o ministerstwo. I jasne, ja rozumiem, że nie każda instytucja publiczna musi przynosić zyski, o kokosach nie wspominając, ale nie każdy jest podobnie wyrozumiały jak ja. Choćby marszałek Piłsudski i jego ekipa, która po przewrocie majowym również z pocztą postanowiła zrobić biznesowy porządek. Uznano, że przepisy są tam za sztywne, centralizacja zbyt duża i generalnie ta instytucja w takiej formie nie udźwignie ambitnych planów włączenia jej w plan dynamicznego rozwoju gospodarki i administracji. Cóż zatem zrobiono? 22 marca 1928 roku decyzją formalnie prezydenta powstało przedsiębiorstwo PPT&T, czyli Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Zwróćmy uwagę na słowo przedsiębiorstwo. Nastąpiło wykrojenie ze struktur państwowych, czyli prywatyzacja? Nie do końca, ale metody pracy, które miały wreszcie przynieść zyski, zostały faktycznie oparte na rozwiązaniach prywatnych, przy czym każda prywatna firma na świecie chciałaby mieć coś, co dostało PPT&T. Zastrzeżony w ustawie monopol na swoje usługi. Tak, poczta i telekomunikacja miały wyłączność w swojej branży, co dawało spore nadzieje na spełnienie najważniejszego wymagania. Wszelka działalność owego przedsiębiorstwa musi być dla niego opłacalna. No dobra, nie do końca wszelka, bo korespondencja urzędowa została z tych kapitalistycznych założeń wyłączona. I tak jednak perspektywy dochodów były nieporównywalnie lepsze, ale bardzo szybko zarządcy PPT&T przekonali się jednocześnie o brutalności rynku i o zaradności swoich rodaków. Ambitne zmiany ku czci zysku trafiły bowiem na fatalny okres. Kryzys finansowy, jakiego świat nie widział. Koniec lat 20. i początek 30. to był czas, kiedy mało kto miał pieniądze, a jak już miał, to chciał oszczędzić ich jak najwięcej. Rozwijało się więc dużo nielegalnych biznesów, w tym konkurencja dla poczty. Miał być monopol, a wyszedł klops. Kiedy zaczął na szeroką skalę funkcjonować pocztowy underground? Ciężko dokładnie określić, ale wiemy, że w pierwszych miesiącach roku 1931 odpowiednie ministerstwo zaalarmowało, że odnotowano zdecydowany spadek realizowanych przez państwową pocztę przesyłek. Nie tylko listów, ale też prasy. Uwagę zwracano na fakt, że największe spadki nastąpiły w miejscowościach ubogich i niewielkich. W sprawie zaczęto się przyglądać i dość szybko pojawiły się straszne wnioski. Istnieją nielegalne alternatywy i to już całkiem nieźle zorganizowane, bo nie chodziło o przekazywanie listu z wsi do wsi. To były całe ciągi przesyłowe, w których kluczową rolę odgrywali kierowcy podmiejscy. Oni przekazywali przesyłki do nielegalnych sortowni w większych ośrodkach, a kolejni pośrednicy zabierali je stamtąd do adresatów. Oczywiście zauważalnie taniej w stosunku do tego, ile policzyłoby sobie państwowe przedsiębiorstwo. Podkreślmy, to było absolutnie nielegalne, ale dla równowagi też zaznaczmy, co z tego, że za takie praktyki groziło więzienie i 3000 złotych grzywny, skoro trudniący się tym ludzie byli tak biedni, że nie byliby w stanie spłacić kary. Coś jednak trzeba było zrobić, bo poczta zamiast zarabiać, to zaczęła ponosić potężne straty. W samym tylko Poznaniu grubo ponad 800 tysięcy złotych w ciągu roku. Postanowiono do akcji zaangażować policję, której udzielono uprawnień do łamania tajemnicy korespondencji. To było może i kontrowersyjne, ale absolutnie w swojej prostocie genialne. Nadawcy, adresaci, pośrednicy autobusowi, a i nierzadko kolejowi, może i nadal nie mieli kasy na grzywnę, ale nękanie przez policję wiele osób zaczęło odstraszać. Czy pocztowy podziemi udało się całkowicie zlikwidować? Absolutnie nie. Ale kolejne zmiany wprowadzane w tej instytucji sprawiły, że ze względnym optymizmem patrzono w przyszłość, ale to już opowieść na kolejny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.